Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Ustawa, bo została przyjęta przez posłów, ma chronić dobre imię, ale niektórzy twierdzą, że trochę za szeroko, że nie będzie można prowadzić badań naukowych, kwestionować, podważane będą świadectwa uczestników Holokaustu.
No to są, trudno jest jakby spod tego szumu medialnego, który się wokół tej sprawy wytworzył, ukazać samo sedno przepisów, tym bardziej, że trwa ciągle proces legislacyjny, więc trudno się odnosić do przepisów, które nie są ostatecznie uchwalone. Ustawa nie jest podpisana przez prezydenta, który też ma tutaj pewne możliwości. Więc wszelkie kategoryczne stwierdzenia wokół tego prawa wydają się być przedwczesne. Natomiast ja oczywiście rozumiem z jednej strony i intencje twórców nowelizacji i staram się zrozumieć też tych, którzy widzą jakieś zagrożenia, czy też dostrzegają brak precyzji tego stanowionego prawa, ale jak mówię, no przed zakończeniem procesu trudno jest jednoznacznie i kategorycznie się tutaj wypowiedzieć. Ustawa.
Ale Instytut Pamięci Narodowej jest za tego rodzaju przepisami? No bo wielokrotnie występował także na arenie międzynarodowej z takimi pismami, wystąpieniami, w których wskazywał, że pewne stwierdzenia są nieuzasadnione, nieprecyzyjne, właśnie naruszają dobre imię Polski i Polaków.
Celem tej ustawy, tak jak ja to rozumiem, jest przede wszystkim to, żeby powstrzymać używanie określeń generalizujących, to znaczy takich, które mówią o tym, że naród polski jako całość, że polskie państwo podziemne na przykład brały czynny udział w zagładzie Żydów albo brały czynny udział czy pomagały Niemcom w realizacji ich zbrodniczych planów. I w tym sensie nie można tutaj mówić o zagrożeniach dla wolności badań naukowych.
Ale czy przepis nie może być bardziej precyzyjny? No bo można się spotkać z taką sytuacją, że stwierdzenie, iż no grupa jakaś w okolicy jakiejś wykonała to lub tamto, a ktoś może mieć zarzut, to proszę podać nazwiska.
To znaczy, to jest pytanie skierowane pod niewłaściwym adresem, bo ja jako urzędnik mam obowiązek wykonywać ustawę, która zostanie wykonana, która zostanie uchwalona. Natomiast nie jest moją rolą ocenianie prawa. Natomiast ja oczywiście staram się też wsłuchiwać w te opinie krytyczne, jako ktoś, kto później ma tę ustawę realizować i zdaje sobie sprawę, że na przykład starsi ludzie w Izraelu, którzy mają przykre doświadczenia, to jest oczywiście eufemizm pewien, z okresu czy własnego pobytu, życia w Polsce w okresie II wojny światowej czy swoich przodków, że oni, będąc osobami w podeszłym wieku, może już takimi, które nie do końca dobrze znają język, mogą używać nieprecyzyjnych określeń. Dla nich określenie naród polski czy Polacy, takie ogólne, jest najłatwiejszym do użycia. I stąd być może się biorą te niepokoje tam. Natomiast ustawa dość w tej wersji, w jakiej ją obecnie znamy, dość precyzyjnie mówi o tym, że po pierwsze musi to być określenie, stwierdzenie, oskarżenie pod adresem narodu polskiego jako całości. Po drugie musi być one świadome, celowo użyte. A po trzecie decydować o tym, czy dochodzi do tego przestępstwa, będzie sąd. Więc jakby widzimy tutaj takie trzy poziomy rozpatrywania tej sprawy. Ale oczywiście no, wydaje mi się, że tutaj ustawodawca z jednej strony próbuje pogodzić rację wielokrotnie poruszany, znaczy wielokrotnie poruszany problem określenia czy polskie obozy śmierci, czy współudziału narodu polskiego w Holokauście z jednej strony, z tym cierpieniem narodu żydowskiego, który temu Holokaustowi ulegał i który również doświadczył różnych cierpień ze strony grup czy pojedynczych osób narodowości polskiej.
No i właśnie, jak ważna jest ta precyzja, to także pokazuje sytuacja związana z patronami. Patronami ulic, patronami instytucji publicznych, no bo mamy sprawę Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim, mamy sprawę Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Białostocki oddział uznał, że Węgierko nie może być patronem ulicy, nie może być patronem teatru, czy, a Warszawa twierdzi, że może, jeśli chodzi o teatr. Podobnie jest z Taraszkiewiczem w Bielsku. Wy uważacie
odwrotnie,
że może być tym patronem, natomiast ekspert piszący tę opinię o Taraszkiewiczu z Krakowa twierdzi, że nie.
No to chyba w gruncie rzeczy o historykach dobrze świadczy, że dyskutują między sobą, że mają różne opinie.
Ale to wprowadza zamęt w sferze publicznej.
Decyzje ostateczne należą do Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa w Warszawie. To jest po pierwsze. Więc tutaj ta opinia warszawska jest opinią decydującą.
W przypadku, ona nie jest już opinią, tylko jest decyzją.
Tak, w przypadku Aleksandra Węgierki, no myśmy podnosili pewne wątpliwości dotyczące przede wszystkim motywacji jego działania w okresie okupacji sowieckiej. No trudno jest tak naprawdę z perspektywy kilkudziesięciu lat mówić o motywacjach kogoś, kto po pierwsze nie żyje, po drugie w sytuacji, kiedy nie mamy świadków i trudno je jednoznacznie ocenić. Wydaje się, że tutaj Biuro Upamiętniania Walki Męczeństwa w Warszawie, zauważając te wątpliwości, które są, zinterpretowała je na korzyść Aleksandra Węgierki. No i wydaje się, że no chyba tak trzeba, no ostatecznie. Tym niemniej ta decyzja nie usuwa tych wątpliwości.
Nie wynika z tego, że wy jesteście bliżej i jesteście na przykład bardziej wyczuleni, to też eufemizm, na głosy środowiska, otoczenia, w którym funkcjonujecie, a Warszawa trochę dalej i jakby inaczej waży rację i w odniesieniu do Węgierki i w odniesieniu do Taraszkiewicza.
No na pewno jest tak, że w niektórych sprawach mamy taką inne wyczucie może, bo fakty są takie same. Ale ja przeczytałem bardzo uważnie na przykład wszystkie opinie, które zarząd województwa zebrał na temat Aleksandra Węgierki. I no, widzę, że autorzy, którzy je piszą, też wybierają pewne elementy, które uważają za ważne, a nie zawsze zatrzymują się nad tymi, które na przykład idą wbrew ich tokowi rozumowania. I to jest prawo historyka. Może uznać, że jeden argument jest ważny,
w odniesieniu do Taraszkiewicza.
Tak, drugi jest mniej istotny. Wszyscy byśmy chcieli, żeby bohaterowie, patroni byli osobami bez skazy, żeby nie można było nigdy podważyć żadnego elementu ich życiorysu. Ale tacy bohaterowie są to tylko ze spiżu. Żywi ludzie mają swoje wady różne. A tak jak mówię, kiedy wchodzimy w bardzo delikatną materię motywacji ludzkich, zwłaszcza jeżeli mówimy o przeszłości, o sytuacji okupacji sowieckiej czy niemieckiej, wszystko jedno, to są problemy bardzo trudne. One wtedy, w tamtym okresie były łatwiej ocenialne i bywały oceniane na przykład przez sądy Armii Krajowej, jeżeli ktoś za daleko w tej kolaboracji czy współpracy postępował. A dzisiaj no, jesteśmy tylko historykami, dysponujemy tylko częścią wiedzy i różne są interpretacje, a wątpliwości, tak jak mówię, w tym przypadku zostały na korzyść Aleksandra Węgierki rozstrzygnięte.